Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję pastorowi za zorganizowanie tego seminarium. Dziękuję wszystkim obecnym. Mam świadomość, że to jest sobota. Dzień wolny. Można odpocząć, wyspać się, ale przyszliście posłuchać tych wykładów. Dlatego też bardzo Wam za to dziękuję. Wierzę, że to, co będę mówił, to nie będzie tylko i wyłącznie sucha wiedza, bo też chcę taką wiedzę przekazać. Wiedza, która też jest potrzebna. Ale chcę również z tego miejsca powiedzieć o pewnym przesłaniu duchowym, które jest też, myślę, ważniejsze niż wiedza, którą chcę przekazać. Przesłaniu duchowym, które mówi o tym, że Bóg potrzebuje naszych serc. Potrzebuje nie połowy naszego serca, nie cząstki naszego serca, ale całego naszego serca. Całego naszego ja. I są to tylko słowa, mam tego świadomość. Ale Bóg właśnie potrzebuje nie tylko słów naszych, ale naszych czynów, naszej postawy, naszej gorliwości i wierności. Czasami słyszałem ludzi, którzy mi mówili, no tak, no Biblia opowiada pewne wydarzenia, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, no ale czasy się przecież zmieniły. Czasy się zmieniły, trzeba ją inaczej interpretować, inaczej rozumieć, inaczej do niej podchodzić. Ale naprawdę trudno się zgodzić z taką postawą, z taką opinią, ponieważ rzeczywiście, jak widzimy świat i ten duchowy obraz świata, począwszy od tego, co widzimy w Biblii, widzimy, że zawsze byli ludzie, którzy chcieli wszystko Bogu oddać, którzy chcieli Bogu służyć z całą gorliwością i szli, jak to się mówi, pod prąd. Ale byli też i tacy ludzie, którzy nie chcieli Bogu służyć, a byli też i tacy ludzie, którzy szli na pewnego rodzaju kompromisy, którzy Pana Boga traktowali jako swoistego rodzaju dobrego wujka, czy jakbyśmy to użyli takich dzisiejszych czasów, takiego świętego Mikołaja, który ma nam dawać to, co chcemy, to, czego pragniemy. Ale de facto, Panie, nie wtrącaj się do mojego życia, nie zmieniaj mojego życia, bo ja nie chcę być sługą, ja nie chcę Ciebie tak naprawdę naśladować, ale po prostu chcę, żeby moje pragnienia były realizowane, spełniane i tak naprawdę do tego mi jesteś potrzebny. Ale Bóg chce, żeby Jego lud służył Mu, kochał Go z całego serca, z całej mocy swojej, tak jak już powiedziałem, i nie stawiał Mu warunków. Nie stawiał Mu warunków, bo jeśli człowiek oddaje Bogu swoje życie, to chce być sługą. A sługa słucha i wykonuje wolę żywego Boga. I to jest przesłanie, które jest uniwersalne, które widzimy w Starym i w Nowym Testamencie. To jest przesłanie, które również widzimy i słyszymy w dzisiejszych czasach. I tak naprawdę może czasami mówimy, Panie, wypal nasze ja, ale tak naprawdę czasami ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, co to oznacza, wypalenie swojego ja, wypalenie swoich pragnień, swoich marzeń na rzecz służenia żywemu Bogu, służenia Mu i bezkompromisowej postawy. I tak naprawdę prorocy, o których będę dzisiaj mówił, byli właśnie ludźmi, którzy pozostawili ten świat. Rzucili ten świat, bo usłyszeli w pewnym momencie głos Boży. I to byli tacy sami ludzie jak my. Żyli swoim życiem, a niektórzy z nich żyli w całkiem dobrych warunkach, o czym będę mówił, dając przykłady poszczególnych proroków. Ale kiedy usłyszeli głos Boży, kiedy zobaczyli Boże wezwanie w swoim życiu, potrafili rzucić wszystko. Potrafili rzucić wszystko i głosili Słowo Boże pełne mocy, które bardzo często nie podobało się ludziom. Nie podobało się ludziom, bo ludzie nie chcą słuchać prawdy. Wolą bowiem słuchać tylko to, co im ucho łechce. Nie mówię oczywiście o wszystkich. Ale właśnie kiedy patrzymy na niektórych proroków Starego Testamentu, widzimy, że bardzo często byli prześladowani. Byli prześladowani, byli krytykowani właśnie dlatego, że mówili rzeczy, które były niepopularne. Bo prorok to miał być taka osoba, która miała jedynie mówić to, co jest dobre, to, co jest miłe, to, co jest przyjemne. A prorok, który mówił rzeczy dotyczące opamiętania się, nawrócenia, powrotu z błędnej drogi, był niemile widziany. I bardzo często prorocy w Izraelu z tego powodu, że prezentowali właśnie taką bezkompromisową postawę, byli więzieni, niektórzy z nich byli mordowani, o czym Pan Jezus Chrystus, pamiętacie tą sytuację, tą historię, kiedy mówił: Jeruzalem, Jeruzalem, ty kamienujesz, mordujesz swoich proroków, kiedy powiedział w jednym ze swoich wystąpień. I rzeczywiście taka sytuacja niejednokrotnie miała miejsce. Oczywiście chciałbym dzisiaj skupić się nie na wszystkich prorokach, z uwagi na fakt, że to jest temat ogromny. Można powiedzieć, że gdybym skupił się na prorokach mniejszych i większych w Biblii, to te kilka godzin w zupełności by nie wystarczyło. Trzeba by było poświęcić kilka dni na to, żeby omówić dokładnie w miarę właśnie życie i działalność proroków w Starym Testamencie. Chciałbym się skupić na prorokach Izraela. Izraela po podziale państwa na Judę właśnie i Samarię Izrael. Państwo Izrael nazywało się Królestwem Samarii, Królestwem Północnym. I właśnie chciałbym na tych prorokach skupić się, na Eliaszu, Elizeuszu, Amosie i Ozeaszu. Ale zanim przejdziemy do właśnie omawiania działalności życia tych proroków i tego przesłania, które mieli, które jest bardzo uniwersalne i ważne i w dzisiejszych czasach, chciałbym pokrótce przedstawić taki rys historyczny wydarzeń, które wprowadzą nas do tego mojego dzisiejszego wykładu dotyczącego tych czterech proroków Królestwa Północnego, Królestwa Izraela. Państwo Izrael, które powstało w tak cudowny sposób, naród wybrany, można powiedzieć, że gdybyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia racjonalnego człowieka, trudno by sobie było to w racjonalny sposób wyobrazić, wyjaśnić, że oto ci wędrowcy, ci pasterze, którzy zostali tak mocną ręką wyprowadzeni pod wodzą Mojżesza z Egiptu, że mogą oni otrzymać tą ziemię obiecaną, którą im Pan obiecał. Wiemy jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli ufamy Bogu. I widzimy naród Izraela, który miał pełne wątpliwości, był pełen wątpliwości. I te wątpliwości doprowadziły do tego, że przez 40 lat ten naród błądził po pustyni. Pustynia kojarzy nam się z czymś negatywnym, z czymś niedobrym, ale dla mnie pustynia nie ma tylko negatywnego przesłania. Często bowiem jest tak, że kiedy rzeczywiście człowiek czuje, że już nic nie może zrobić sam od siebie, że nic nie jest w stanie zrobić o swoich siłach, że zwyczajnie po prostu jest bezsilny. Wtedy rzeczywiście człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że tak naprawdę my sami od siebie nic nie możemy i trzeba wołać Boga. Trzeba wołać Boga, który powinien być w naszym życiu taką mocą. Mocą, chwałą, bo to Bóg ma nam torować drogę w życiu. I rzeczywiście przez te 40 lat wędrówki po pustyni Izrael zrozumiał, że tylko Bóg może ich wprowadzić do ziemi obiecanej i tylko Bóg może dać im zwycięstwo i błogosławieństwo. Nie ich siły, nie ich możliwości, bo oni mieli świadomość, że ich nie mają. Byli wędrowcami, nie byli wprawni w boju. I tylko Bóg może im pomóc. I widzimy ich pod murami Jerycha, potężne miasto. I widzimy te zachowanie Izraelitów, którzy przez 7 dni wędrowali wokół Jerycha. I zaufali Bogu. I dzięki temu, że zaufali Bogu, Jerycho zostało zburzone na głos trąby, jak czytamy w Słowie. I Izrael zdobył to miasto praktycznie bez wysiłku. Ale mieli jedną rzecz ważną. Mieli na ustach modlitwę, mieli w sercu posłuszeństwo. I dzięki temu Bóg mógł im tutaj pobłogosławić. Jak widzimy, Izrael przez pewien czas nie miał króla, był rządzony przez sędziów. Różne były koleje losu tego narodu. Bywało, że naród ten ulegał pewnym zwiedzeniom, ale jednak ta wiara w Jahwe w tym narodzie wzrastała. No ale pojawiła się taka sytuacja za czasów proroka Samuela, że Izraelici zapragnęli mieć króla. I pierwszym królem w Izraelu był Saul, który panował w latach 1020-1000. Widzimy tego człowieka jako wielkiego króla, który jednak z powodu swojego nieposłuszeństwa utracił władzę, został zabity w jednej z bitew, czytamy tak w Słowie Bożym. I królem został Dawid, wielki król, który panował w latach 1966. I pamiętacie, że już w sercu Dawida zrodziła się idea zbudowania świątyni Bożej. Świątyni Bożej, która miała być wzniesiona w Jeruzalem. Ale dopiero jego syn Salomon, który panował w latach 1966-965, tutaj jest kwestia jednego roku wątpliwości. Dopiero właśnie Salomon zbudował wspaniałą świątynię. I czytamy o tej świątyni w pierwszej Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale, gdzie tak czytamy. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w 4 roku, a miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Pana. Świątynia ta była budowana przez 7 lat. W latach 966-959 przed naszą erą, w 959 roku na wzgórzu świątynnym, wzgórzu Moria, wybudowano tą wspaniałą świątynię. I w 8 rozdziale czytamy też takie znamienne słowa. W 8 rozdziale może zaczniemy od 5 wiersza. Król Salomon zaś i cały zbór izraelscy, wszyscy, którzy się zgromadzili u niego przed skrzynią, składali ofiary z owiec i wołów w tak wielkiej ilości, że nie można ich było zliczyć ani porachować. Kapłani wnieśli skrzynię przymierza pańskiego na jej miejsce do przybytku wewnętrznego świątyni, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów. Cheruby bowiem miały skrzydła rozpostarte nad miejscem dla skrzyni, tak iż cheruby okrywały skrzynię i jej drążki z wierzchu. Drążki te zaś były tak długie, że końce ich widać było ze świątyni z przedniej strony miejsca najświętszego, nie było ich jednak widać z zewnątrz. Tam są one aż do dnia dzisiejszego. W skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Widzimy tutaj wielkie wydarzenie. Budowa świątyni była wielkim dniem dla całego narodu wybranego. W narodzie wybranym utrwaliła się taka świadomość z biegiem czasu, że świątynia jerozolimska jest gwarantem obecności Bożej w tym miejscu konkretnym, gwarantem tego, że ta chwała Boża będzie zawsze w tym miejscu i ona będzie zapewniała Izraelowi bezpieczeństwo. Że ta świątynia niejako będzie dawała im gwarancję bezpieczeństwa. Jednak czy rzeczywiście tak to było? Bo kiedy czytamy właśnie ten fragment, na samym końcu w słowie napisane jest, że chwała Pana tam była. Ale możemy się zastanowić, dlaczego była ta chwała. Czy dlatego, że powstało to miejsce? Czy dlatego, że zbudowano okazałą, piękną świątynię, wypełniono w ten sposób wolę Jahwe, bo Jahwe nakazał to Salomonowi, że to właśnie on, nie jego ojciec, ma zbudować tą świątynię? Czy dlatego, że właśnie postawa narodu była wobec Boga inna, która w przeciwieństwie do tego, co będziemy potem analizować, a postawa właśnie pełna bojaźni, pełna posłuszeństwa dla Boga, pełna gorliwości. I właśnie wydaje się, i to jest pewne, potem studiując następne fragmenty, że ta chwała Boża, o której czytałem przed chwilą, związana była z tym, że ludzie mieli taką bojaźń do Boga. Mieli entuzjazm do tego, by wypełniać Bożą wolę w swoim życiu. By czynić to, co jest dobre, to, co jest sprawiedliwe, a więc to, co Bogu się podoba, to, co jest nakazem, bo jeśli jesteśmy Jego sługami, to powinniśmy wypełniać Jego wolę. Nie powinno być tylko i wyłącznie na ustach Jego, nasze imię jest Boże naszych, ale przede wszystkim nasze serce, nasze czyny powinny być wypełnione wolą Bożą. Niestety z biegiem czasu jednak sytuacja w Izraelu zaczęła się zmieniać w narodzie wybranym. Salomon u schyłku swojego życia zaczął odchodzić od żywego Boga. Czytamy, że miał wiele żon. Zaczął stawiać świątynki w swoim państwie poświęcone różnym bogom. Czytamy między innymi, że zaczął stawiać również świątynię ku czci boga Molocha. No, był to jeden z najwstrętniejszych bożków starożytności, bowiem Molochowi w tamtym czasie okoliczne ludy składały ofiary z ludzi, z niemowląt. I nawet niektórzy królowie potem Izraelscy też składali ofiary z dzieci. I to rzeczywiście było wyjątkowo wstrętne. Odstępstwo Salomona było wielkie. I efektem tego po jego śmierci był podział państwa na dwie części. Na królestwo Judy i królestwo północne, zwane też królestwem Izraela bądź królestwem Samarii w późniejszym czasie. Tę sytuację widzimy w pierwszej księdze królewskiej w 12 rozdziale. Otóż syn Salomona, Roboam, miał jakby taką możliwość utrzymania jedności królestwa. Tak, utrzymania jedności królestwa. No ale Salomon prowadził bardzo taką surową politykę fiskalną, podatkową. Plemiona izraelskie narzekały na ten fiskalizm króla Salomona. No i po jego śmierci jego syn Roboam miał taką skierowaną do niego prośbę. Prośbę 10 plemion Izraela, by ta polityka fiskalna, podatkowa została złagodzona. Została złagodzona. Niestety, jak czytamy w 12 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, Roboam powiedział, że będzie kontynuował politykę, nie tylko będzie kontynuował politykę swojego ojca, ale wręcz zaostrzy jeszcze ten ucisk poszczególnych plemion, ten ucisk związany właśnie z polityką fiskalną. W efekcie czego 10 plemion Izraela powołało na króla Jeroboama, który panował w latach 927-910 przed naszą erą, a królestwo Judy przy Roboamie pozostały tylko dwa plemiona. Tylko dwa plemiona, czyli pokolenie Judy i pokolenie Beniamina. I tutaj wchodzimy już właśnie w Królestwo Izraela, które będzie właśnie przedmiotem naszych rozważań i prorocy, którzy pojawili się w Izraelu, będziemy ich teraz omawiać. Zanim jednak jeszcze do tego przejdę, do konkretnych proroków, jeszcze chciałbym podkreślić, że Jeroboam I, który panował w latach 927-907, postanowił zerwać z kultem Jahwe, który miał miejsce w Jerozolimie. Bał się bowiem, że kiedy państwo się rozpadło, że w pewnym momencie jednak siła oddziaływania świątyni jerozolimskiej będzie tak wielka, że prędzej czy później dojdzie do ponownego zjednoczenia tych dwóch bratnich państw. I znowuż pokolenie Dawida będzie rządziło nad całym Izraelem. Jeroboam więc, jak już powiedziałem, bojąc się tego, że dojdzie do tego w niedalekiej przyszłości, bojąc się tego oddziaływania świątyni jerozolimskiej, tam ludzie przecież przebywali ze wszystkich zakątków Izraela, tam odbywał się kult jachwistyczny, tam składano ofiary. To było miejsce święte świętych dla każdego Izraelity. Postanowił po pierwsze wypędzić ze swojego państwa kapłanów z pokolenia Lewiego, którzy byli przywiązani do pokolenia, do rodu Dawidowego. Pierwszym jego zarządzeniem było więc wyrzucenie wszystkich tych prawowiernych kapłanów, którzy byli wyznaczeni przez Mojżesza, przez prawo mojżeszowe, byli więc wyrzuceni z tego państwa. No ale Jeroboam zastanawiał się, co dalej, tak? Bo samo wyrzucenie kapłanów, których się bał, o których uważał, że będą mu jakby przeszkadzać w panowaniu i doprowadzą do jego upadku, czy jeśli nie jego, to jego potomków, postanowił zbudować swoje świątynie. Swoje świątynie, które by... Ja użyję takiego słowa, parodiowałyby kult Jahwe w świątyni jerozolimskiej. Dlaczego tak ostre określenie? No po pierwsze było to absolutnie niezgodne z prawem mojżeszowym, tak? Absolutnie niezgodne z tym, co było widoczne w Jerozolimie. Była tam świątynia i tylko tam miał się odbywać właśnie ten kult prawdziwy Boga żywego. Postanowił więc zbudować dwie świątynie, gdzie odbywał się kult Jahwe pod postacią złotego cielca. Zbudowano okazałeś świątynię w Betel i Dan. O tym czytamy również w pierwszej księdze królewskiej. Zaraz to przeczytamy. I oczywiście tam w Betel i Dan powołał własnych kapłanów. Oczywiście potrzebne mu było jednak pewne, jakby to powiedzieć, genealogia właściwa tych kapłanów. Więc wymyślono taką historię, która nie miała nic wspólnego z prawdą, że w Betel znajdują się kapłani z pokolenia Aarona. Natomiast w Dan rzekomo mieli się znajdować kapłani, którzy wprost wywodzą się od Mojżesza. Oczywiście, tak jak już powiedziałem przed chwilą, nie miało to nic wspólnego z prawdą, ale Jeroboam chciał jakby potwierdzenia ważności tych świątyń, które on w Betel i Dan założył. I to również czytamy w 12 rozdziale od 25 wiersza. Chciałbym jeszcze podkreślić, że kiedy czytamy inne fragmenty Słowa Bożego z Księgi Amosa i Ozeasza i posiłkujemy się tutaj wykopaliskami archeologicznymi z terenu Izraela, powstały jeszcze dwie inne świątynie, gdzie również odbywał się kult Jahwe pod postacią złotego cielca. To były miejscowości Gilgal i Berszewa. Tam również odbywał się ten bałwochwalczy kult. Oczywiście w wielu miejscach Izraela powstawało również szereg innych wyżynek, stel, gdzie czczono innych bogów, o czym również będziemy czytać. Były to świątynki poświęcone Baalowi czy bogini Asztarte. I rzeczywiście można powiedzieć, że było to państwo, gdzie panował swoistego rodzaju synkretyzm religijny. Ale z jednej strony król niby pozostał, tak w cudzysłowie, w kulcie Jahwe, tak? Ale oczywiście absolutnie nie miało to wiele wspólnego z kultem Jahwe, z prawdziwym kultem Jahwe, ale z drugiej strony pozwalał na kult innych bogów i to było przyczyną upadku moralnego tego państwa, bo za tym jeszcze szereg kwestii dotyczących sprawiedliwości społecznej, o której mówił Mojżesz, kwestii dotyczącej niewolnictwa pobratyńców. Wiemy, że za długi można było się stać niewolnikiem, ale po 7 latach niewolnik Izraelita musiał być uwolniony. Oczywiście w państwie Izrael to prawo, które było przestrzegane w Judzie, nie było respektowane i rzeczywiście szereg nadużyć w tym kraju widzimy. Jeszcze jedna była kwestia, którą musiał rozwiązać Jeroboam, to kwestia stolicy. Tak? Kwestia stolicy, bowiem to państwo rzeczywiście nie miało miejsca, gdzie król miał swoją siedzibę. No wiadomo, Jerozolima to było miasto królewskie, miasto święte, gdzie była świątynia. No ale w Królestwie Północnym po rozpadzie tego kraju nie było dla Jeroboama tymczasowej siedziby. Więc on odbudował i umocnił miejscowość Sychem, z tym, że jeszcze miał dwie takie siedziby i można powiedzieć, że on kilka miesięcy przebywał w Sychem, kilka miesięcy też przebywał w miejscowości Penuel. Jeszcze była miejscowość Tirka, w której przebywał pół roku. A więc można powiedzieć, że Sychem i Tirka to były takie dwie najważniejsze tymczasowe siedziby tego pierwszego władcy Królestwa Północnego. Ale dopiero Omri w latach 882 871 przeniósł swoją stolicę do Samarii. I od tego momentu bywało, że na to królestwo mówiono królestwo Samarii. Z tym, że Samaria dla Omriego była tą główną stolicą, ale w dolinie Izrael nad górą Gilboa zbudował jeszcze jedną twierdzę i ona też była przez niego traktowana jako druga stolica państwa, chociaż oczywiście Samaria była tym miejscem dla niego najważniejszym. Przeczytajmy może teraz ten właśnie 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, począwszy od 25 wiersza. W zasadzie wiele tych wiadomości, które przekazałem, informacji tutaj też jest w tym fragmencie zawarte. Przeczytajmy. Potem Jeroboam rozbudował Sychem na Pogórzu Efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd, zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi, dosyć już pielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych, lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu 15 dnia tegoż miesiąca święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie. Składał ofiary na ołtarzu, tak uczynił w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu. 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich, i składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. A więc tutaj też dowiadujemy się też dodatkowo ważnej kwestii, że również święta były nowe, które nieznane były w Judzie, po to tylko, żeby właśnie Izraelitów odciągnąć od tego prawdziwego kultu w świątyni jerozolimskiej. Jakby tego było mało, Jeroboam również potrzebował też takiej legitymacji od Boga samego swojej władzy. W tamtym bowiem czasie byli prorocy, już funkcjonowali prorocy, którzy mieli autorytet, którzy mówili w imię Boże. No ale prorok prorokowi nie był równy, bo była cała rzesza tak zwanych fałszywych proroków, którzy mieli mówić to, co dobre jest dla króla. Mieli niejako jakby błogosławić jego rządy i mieli jakby trzymać w posłuszeństwie lud, rzekomo, że właśnie ten władca to jest ten władca właściwy, że ten władca czyni to, co jest dobre w oczach Bożych. I Jeroboam powołał taką grupę proroków, w cudzysłowie proroków, bo prorok to jest ten, który przekazuje słowo od Boga, który jest powołany przez Boga, który ma dar od Boga. Tutaj mówiąc o prorokach, mam po prostu na myśli oczywiście tych fałszywych, nieprawdziwych proroków, którzy mieli tylko i wyłącznie jakby umacniać jego pozycję, umacniać jego władzę, aby również ten element nie tylko miecza, który jest bardzo ważny u władzy królewskiej, prawda? Miecz co symbolizuje? Władzę, porządek, prawda? Posłuszeństwo. ale również trzeba i ten aspekt duchowy pokazać, czyli aspekt ducha, że rzekomo ten król również jest powołany przez Boga i to, co czyni, jest dobre w oczach Bożych. I tak też się stało. Była cała grupa proroków, było ich kilkuset w Izraelu. Oczywiście trudno mi powiedzieć, jaka była dokładnie liczba, ale było to rzędu kilkuset proroków, którym jedynym zadaniem było błogosławienie właśnie królowi i jakby wmawianie ludowi, że władca czyni dobrze, że to, co się dzieje, jest właściwe i wymaga to posłuszeństwa od ludu. I w ten oto sposób wchodzimy w kwestię proroków. Dlaczego oni, proroków prawdziwych oczywiście, bo to słowo prorocy, o których teraz mówiłem, tych, którzy popierali króla, którzy byli taką kastą wybrańców, ludzi uprzywilejowanych, którzy żyli w bardzo dobrych warunkach. Król oczywiście płacił im pensje, utrzymywał ich, żyli w luksusie ci prorocy, jak na owe czasy. I ich jedynym zadaniem właśnie było ten, w cudzysłowie, aspekt duchowy, by właśnie narodowi wmawiać, że ci poszczególni władcy są właściwi. I w tym momencie zaczęli pojawiać się właśnie prawdziwi prorocy, powołani przez Boga, którzy nie pomni na niebezpieczeństwa, bo oczywiście nie muszę chyba mówić, że występowanie przeciwko królowi, podważanie jego pozycji, krytykowanie go groziło śmiercią, groziło w najlepszym wypadku jakimiś niedobrymi konsekwencjami dla tego człowieka, który mając świadomość powołania, musiał stawić czoło praktycznie wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom z otoczenia króla i nie tylko. Wielu bowiem Izraelitów nie było w stanie duchowo rozsądzić, gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo. Byli w takim wielkim fałszu, byli właśnie już, byli tak, jakby to powiedzieć, ich dusze były zmrożone tym fałszywym słowem i przesłaniem, że trudno byłoby się tym ludziom obudzić. I w ten sposób na arenie dziejowej pojawił się Eliasz. Eliasz, jeden z najwspanialszych proroków w ogóle nie tylko Królestwa Północnego, ale i judzkich proroków. Jeśli byśmy tak spośród narodu wybranego tak hierarchizowali proroków, który działał za panowania króla Achaba, który panował w latach 871-852 przed naszą erą, i jego syna Achazjasza, panującego w latach 852-851 przed naszą erą. I tak naprawdę dopiero właśnie w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej o nim się dowiadujemy. Więc tak naprawdę nie wiemy, kim był, bowiem Biblia pokazuje go jako osobę już działającą, powołaną do służby. Kiedy będziemy czytać o Elizeuszu, będziemy widzieć jego powołanie, tak? Będziemy widzieć jego wyraźne powołanie. Widzimy ten moment, uchwycony został ten moment jego powołania i tego jego oddania Bogu i tą jego decyzję natychmiastową zerwania z dotychczasowym, spokojnym i wygodnym życiem i pójściem za prorokiem Eliaszem i czynieniem to, co Bóg ma mu do powiedzenia. Widzimy jednak go jako już człowieka pełnego ducha, człowieka, który jest bezkompromisowy i człowieka, który czyni tylko to, co Bóg mu mówi. Nie był więc, pozbawiony swoistych cech właśnie konformistycznych. Dla niego nieważne było, co się z nim stanie, jaka będzie konsekwencja tego, co mówi, ale dla niego ważne było przesłanie, które miał od samego żywego Boga. Wiemy tylko tyle, że pochodził z miejscowości Tiszbe w Gileadzie. Tak czytamy właśnie w 17 rozdziale. Czytamy tak, wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba, jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana. Zaraz będziemy o tym słowie Pana czytać. Widzimy więc bardzo niewiele informacji, prawda? Sami widzicie, że tylko wiadomość, z jakiej miejscowości pochodził. Ale widzimy go jako już proroka pełnego mocy. Naprawdę wyobraźcie sobie człowieka, który w pewnym momencie otrzymuje dar od Ducha Świętego i Bóg do niego wyraźnie przemówił: idź i zacznij głosić temu narodowi zwiedzionemu prawdę moją. Idź do króla i głoś mu to, co ja mam mu do powiedzenia. To była niesamowita odwaga. On, jak widzimy, nie kalkulował, on się nie bał, stanął przed Achabem i przepowiedział mu to, co się wydarzyło. Susza. Bóg chciał pokazać swoją moc. Bóg chciał temu zwiedzonemu Izraelowi pokazać swoją moc. Chciał pokazać, jak mocnym, potężnym jest Bogiem. Oprócz tego, że Bóg, działając przez proroków, mówił to, co się wydarzy. Tak? To, co się wydarzy. Właśnie to jest też taka ważna kwestia, że prorok Boży zawsze mówił to, co się wypełniało. Tak? To była różnica, przeciwieństwo do proroka, który był fałszywym prorokiem, który mówił tylko to, co jest dobre, to, co jest miłe, to, co jest właściwe, a broń Panie Boże, nie mówił niczego, co by mogło spowodować jakąś kontrowersję, gniew kogokolwiek. Wszystko musiało być łatwe, miłe, przyjemne. Natomiast prorok Boży był prorokiem bezkompromisowym, i właśnie zawsze to, co mówił, się spełniało. No bo co widzimy? Rzeczywiście, kiedy powiedział Eliasz Achabowi o suszy, takowa susza natychmiast nastąpiła. No ale musiał od razu uciekać. I czytamy dalej. I doszło go takie słowo Pana. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana, odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso, rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Widzimy, że Eliasz, który odpowiedział na głos Pana. Eliasz, który, widzimy, rzucił wszystko. Nie? My nie wiemy, nie wiemy. Są dyskusje oczywiście, ale myślę, że tutaj to nie jest przedmiotem na naszych tutaj analiz. Teolodzy próbują, jakby historycy badający ten czas, próbują jakby dowiedzieć się, kim był naprawdę Eliasz, jakim był człowiekiem, czy wywodził się z bogatej rodziny, czy nie. Ale widzimy, że rzeczywiście on porzucił dotychczasowe życie. Postanowił żyć tylko z Bożej łaski i tylko Jemu ufał. Widzimy też jego posłuszeństwo. Zwróćcie uwagę, że przez ten cały okres życia Eliasza, i o czym też będziemy czytać, on zawsze był posłuszny Bożemu Słowu. I to, w tym też tkwi jego moc. Moc, która nie wychodziła przecież z niego, ale z żywego Boga, który właśnie go chronił. Myślę, że gdyby on wykazywał nieposłuszeństwo, gdyby wykazywał jakieś wątpliwości, Bóg nie mógłby używać go w takiej mocy, i w takiej sile, jaką widzimy przez cały okres jego działalności. Właśnie dlatego, że to był człowiek w pełni wypalony. Wypalony, który miał wypalone swoje ja. W jego słabościach była wielka moc Boża. I dzięki temu tak wielkie rzeczy mógł czynić Bóg i Bóg, który go też dzięki temu mógł przeprowadzić przez wiele niebezpieczeństw. Bo zwróćcie uwagę, że Eliasz, który głosił w mocy słowo, był narażony również na szereg takich cielesnych niedogodności. Można trochę porównać Eliasza do Jeremiasza, prawda, który głosząc w Judzie za czasów Sedekiasza, słowo był więziony, był bity, groziła mu wielokrotnie śmierć, był obrażany, wyśmiewany. I Eliasz był postacią w pewnym sensie, jeśli chodzi o te kwestie takiego przeżywania, takich doświadczeń, był bardzo podobny do Jeremiasza. No, bo zwróćcie uwagę, człowiek, który służy Bogu, może zadać sobie pytanie, Panie, dlaczego ja, czyniąc Twoją wolę, dlaczego ja, czyniąc to, co jest dobre i sprawiedliwe, Ty dopuszczasz w moim życiu takie doświadczenia, że muszę uciekać, że nie mam co jeść, nie mam w co się zaopatrzyć. Ale niesamowite jest to, że on miał tak właśnie wielką miłość do Boga, taką pasję do Niego, że on nie zadawał tych pytań, ale przyjmował wolę Bożą taką, jaką jest. I dzięki temu Bóg się nim opiekował, troszczył, bo on nie szukał własnych rozwiązań. On nie szukał własnych pomysłów. On czekał na wolę Bożą i to jest niesamowite. I to jest też takie przesłanie, które tak ważne jest dla nas. Bo mamy Jezusa Chrystusa, Pana i Króla, którego przyjęliśmy, z którym jesteśmy i ufajmy Mu. Jeśli mamy trudności, problemy, może czasami ich nie rozumiemy, ale On, jeśli my będziemy Mu wierni, On na pewno nas przez nie przeprowadzi. On będzie nas prowadził tak, jak to czynił z Eliaszem. I zwróćcie uwagę, że jakby te doświadczenia jeszcze bardziej się mnożyły, czego efektem było właśnie to proroctwo, które wypowiedział Achazowi. Bo oto czytamy dalej, że lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I Eliasz, czytamy dalej, udał się do pewnej wdowy w Sarepcie i tam Pan jakby polecił mu, żeby tam w tym miejscu, gdzie była ta wdowa w jej domu, żeby tam przebywał. No, ale i tam były taka mieszanka różnych sytuacji, różnych doświadczeń. Bo zwróćcie uwagę, że czytamy, że tam miał miejsce cud. Ta wdowa, ta kobieta nie miała wiele jedzenia, ale tak Eliasz rzekł do tej niewiasty, w 13 wierszu czytamy, lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. No rzeczywiście, Pan kazał pójść Eliaszowi do niewiasty, która nie miała co jeść. No ponieważ pierwszy rzut oka, gdybyśmy patrzyli na to w taki racjonalny sposób, byśmy pomyśleli, no to jest przecież bezsensowne działanie, tak? Nieracjonalne. Człowiek cielesny by powiedział, nie, to jest pomyłka, to nie może być. Jeśli Bóg mi kazał iść do człowieka, to na pewno by mi kazał, do jakiegoś człowieka, to na pewno by mi kazał pójść do człowieka, który może mnie nakarmić, może mnie wyżywić. Ale właśnie na tym to polega, że nasza wiara musi nie być tylko taka, jak ja to nazywam, zmaterializowana, tak? Ale ona musi być pełna ducha. Taka wiara pozwala łamać mury Jerycha. Taka wiara pozwala spojrzeć na sytuację w sposób Boży, który powoduje nie zadawanie pytań na zasadzie, a dlaczego, a po co, ale Panie, jeśli Ty mnie tam posyłasz, to znaczy, że Ty wiesz, co czynisz i będzie dobrze. I rzeczywiście Eliasz tak się zachował. I ta drobna ilość mąki i oliwy starczała na ten cały okres, kiedy przebywał u tej niewiasty Eliasz. I to jest też taka dla nas niesamowita lekcja. Niesamowita lekcja posłuszeństwa żywemu Bogu. Ktoś by powiedział, bracie, no to co jest takie nieracjonalne? No właśnie, Paweł mówił tak, aby nasze ja było ukrzyżowane, aby nasze cielesne pożądania, pożądliwości były złożone na ofierze, na krzyżu. Żeby już nie my, ale żywy Bóg w nas żyło. I rzeczywiście Bóg nas chce nauczyć jednej wartości. Wartości, którą ma moc Boża, która powinna być w naszych sercach i w tej mocy powinniśmy chodzić, w tej mocy powinniśmy żyć i powinniśmy mieć ufność do Boga, który może czasami w życiu robi rzeczy, gdzie jak patrzymy, wydają nam się one takie nieracjonalne. Spotykają nas różne sytuacje, które są dla nas na pierwszy rzut oka dziwne. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak? Dlaczego ja musiałem być w takiej sytuacji? Ale zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu, idź za Nim, a Bóg cię z tego wyprowadzi, a w tym momencie też i twoja wiara będzie wzrastać. Będziesz wzmacniany, bo jeśli zaufałeś Bogu, Bóg ci będzie przez te wszystkie trudności przeprowadzał i będzie ci błogosławił, tak jak to było z Eliaszem. Ale zwróćcie uwagę, że wszystko więc cudownie się układało. Był ten wspaniały znak w postaci właśnie cudownego rozmnożenia oliwy i mąki, która to znak nie był tylko stricte przeznaczony dla Eliasza i dla tej niewiasty. Bo oczywiście działalność Eliasza była ogólna. Eliasz w szybkim czasie zaczął mieć uczniów, którzy za nim zaczęli chodzić. Ludzi Bożych, którzy postanowili iść za nim, bo widzieli w nim prawdziwego proroka. Ale to przesłanie miało być dla wszystkich Izraelitów, bo mieli zobaczyć właśnie Boga mocy, Boga żywego, Boga, który działa, który jest prawdziwy. I oczywiście te wydarzenie, o którym czytamy, rozprzestrzeniło się po całym Izraelu. Ono więc nie było tylko i wyłącznie przeznaczone dla samego Eliasza i dla tej kobiety, ale również dla Izraelitów, którzy dowiedzieli się o tych wydarzeniach, co miało jakby pokazać, gdzie tu jest prawdziwy Bóg, gdzie jest prawdziwy prorok. Nie bynajmniej u tych tak zwanych proroków, którzy przebywali na dworze króla Achaba. No ale wszystko układało się więc dobrze i kolejne doświadczenie, które czytamy w 17 rozdziale 17 wiersza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna? Lecz Eliasz rzekł, daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana, tak Panie, Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośbę Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie, nie ulega wątpliwości, wielki cud. Wielki cud, który był doświadczeniem, jak już powiedziałem, dla całego Izraela. Który miał uświadomić temu błądzącemu ludowi, że oto jest żywy Bóg pełen mocy, który chce naszego serca, chce naszej wiary, naszego oddania, chce, żebyśmy mieli świadomość, że służymy nie swoim pożądliwościom, swoim jakimś tam marzeniom, pragnieniom, ale świętemu Bogu, który jest pełen mocy, pełen chwały i który chce działać w naszym życiu, ale szanuje naszą wolną wolę, on będzie działał więc wtedy, kiedy my mu powiemy: tak, Panie, ja chcę Ci służyć, ja chcę iść za Tobą, ja chcę Ciebie naśladować i chcę, żeby wielkie rzeczy się działy, bo ja wierzę w to, że jeśli człowiek rzeczywiście jest wypalony, jeśli człowiek staje się narzędziem w rękach Bożym, to Bóg przez takiego człowieka może czynić wielkie rzeczy. Ale właśnie tu nie jest potrzebna nasza pycha do tego, nasza duma, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie coś przypisywali. Właśnie Bóg wybiera właśnie tych ludzi, którzy są pokorni, którzy są uniżeni, którzy chcą za Nim iść. Jak jest napisane w Słowie, że pycha poprzedza upadek człowieka. Rzeczywiście, kochani, tak jest, kiedy człowiek szuka swego, co może Bóg przez takiego człowieka czynić. Taki człowiek zawsze będzie pokazywał siebie, ale nie żywego, mocnego Boga. Ale widzimy właśnie w Eliaszu, że u niego takich doświadczeń nie było. No i co spotykało Eliasza? No, widzimy w 18 rozdziale jego spotkanie z królem Achabem, które również mogło się dla niego bardzo źle skończyć. No ale wola Boża była inna. Eliasz miał działać, był otoczony ochroną Bożą. No ale Achab był tak zatwardziały, pomimo tego, że słyszał o tych wszystkich wydarzeniach, wiadomościach. Co prawda podkreślam, w Słowie Bożym w 18 rozdziale nie jest napisane, że Achab słyszał o tych wydarzeniach, o których mówię. No ale my możemy się domyślać, że tak było. Sam fakt, że potem już tradycja izraelska spisała właśnie te wszystkie informacje, że ludzie natchnieni Duchem Świętym przepisali to, co było przekazywane z ust do ust następnym pokoleniom Izraela, świadczy o tym, że nie ulega wątpliwości, że Achab musiał o tym wszystkim słyszeć. No ale w 17 wierszu tak zareagował w 18 rozdziału. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? No więc widzimy, żadnej w Achabie nie było refleksji. Żadnego jakby takiego zrozumienia tego, co, jakie jest przesłanie działalności proroka Eliasza. On jakby kompletnie nie rozumiał, co dzieje się w Izraelu i co Bóg chce dokonać przez działalność proroka Eliasza. I potem widzimy takie wielkie wydarzenie też w 18 rozdziale od 20 wiersza. To wszystko dotyczy właśnie sądu Bożego nad prorokami Baala na górze Karmel. Eliasz bowiem wezwał wszystkich kapłanów fałszywych bożków, wezwał proroków, tak zwanych proroków Baala na górę Karmel. I cała ta taka próba miała polegać na tym, że jedni i drudzy złożyli ofiarę. Ofiarę, którą miał rozpalić prawdziwy Bóg. No i tak też się stało. Czytamy może od 29 wiersza, co się dzieje dalej. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Oczywiście tu jest mowa właśnie o tych prorokach, kapłanach Baala. No i dalej czytamy tak. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie, a gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana.
Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści. Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. I czytamy dalej, co było. No i od 37 wiersza tak czytamy. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Bala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Tutaj jest kilka takich kwestii, nad którymi warto się pochylić, warto je omówić. Rzeczywiście są to fragmenty czasami trudne dla chrześcijan, ale chrześcijanie i my powinniśmy zrozumieć jedną ważne przesłanie, że Bóg jest święty, jest Panem Panów i Królem Królów. I Bóg się nie zmienił się, Bóg zawsze był i będzie taki sam. Jezus mówił tak, że nie przyszedł wypełnić, nie przyszedł obalić prawa, ale je wypełnić. Prawem miłości, On jest tą ofiarą, On jest tą ofiarą, która była obiecana, gdzie przyszedł, by zbawić wszystkich tych ludzi, którzy do Niego przyjdą i przyjmą Go jako swojego osobistego Zbawiciela, Pana i Króla. Ale to nie oznacza, że Bóg się zmienił, że Bóg nagle stał się, bo czasami tak widzę, że ludzie traktują Boga jako swojego rodzaju kolegę. To jest błąd. To jest święty świętych, Pan Panów i Król Królów. I musimy sobie uświadomić, że za grzech jest śmierć. I łaską jesteśmy obdarzeni, przyjmując Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Króla, jesteśmy zbawieni i jesteśmy w Nim bezpieczni, bo przyjęliśmy Jego, Baranka Bożego i dlatego jesteśmy w łasce. I tylko On, krzyż i Jego zmartwychwstanie nam daje przystęp do żywego Boga Ojca. Ale rzeczywiście Bóg jest Bogiem, który nie pozwoli z siebie szydzić. Bóg jest Bogiem świętym, nawet to widzimy i w Nowym Testamencie. Ananiasz i Safira jest tego przykładem, kiedy skłamali apostołom, co się stało, oni padli martwi. A więc widzimy, że Bóg pokazuje wielką miłość do swojego ludu, bo Bóg ciągle i widzimy w Starym Testamencie upominał swój naród, aby jego lud opamiętał się. Żeby jego lud zaczął chodzić drogami zbawienia, żeby znowu wszedł w łaskę Bożą. Poprzez pokutę, poprzez odwrócenie się od tego, co jest złe. A potem widzimy ofiarę baranka. Ofiarę baranka, która jest dla wszystkich tych, którzy chcą przyjść i pojednać się z Bogiem. I to jest, ja zawsze podkreślam, że nie trzeba się bać właśnie Starego Testamentu, bo niektórzy mówią tak, ach, człowiek nowonarodzony nie powinien czytać Starego Testamentu, tam są takie właśnie trudne historie, o których tutaj czytamy. Ale tak naprawdę ważne jest, żeby człowiek miał świadomość pełni natury Boga. To jest oczywiście taki eufemizm z mojej strony, bo ja poruszam się pojęciami ludzkimi. Poruszam się pojęciami, które w żaden sposób nie są w stanie określić chwały, mocy i potęgi żywego Boga. My mówiąc, ja mówiąc, operując takim aparatem słownym, takim słownictwem, takimi określeniami, nie jestem w stanie opisać, nie ma takich słów na tej ziemi, które by mogły opisać Jego wielkość, Jego chwałę, Jego świętość, Jego potęgę, Jego moc. I w Nowym Testamencie też, kiedy widzieli uczniowie, na przykład Jan, który widział
Pana na wyspie Patmos, co się z nim stało? Padł na twarz przed chwałą Bożą, przed chwałą Syna Bożego. A więc widzimy, że rzeczywiście Bóg zawsze był święty i będzie święty świętych, że jest Panem Panów, Królem Królów, jest pełnym miłosierdzia, ale nie zapominajmy, że Bóg ma pełnię atrybutów. Atrybutów, gdzie jest Jego sprawiedliwość, Jego świętość. I o tym powinniśmy pamiętać. I Eliasz, jego przesłanie było proste. Jeśli wrócisz do Boga, Bóg ci wszystkie grzechy przebaczy. Jeśli wrócisz do Boga, jeśli będziesz z Nim, jeśli będziesz chciał Mu służyć, jeśli będziesz się chciał oddać Mu w całości, będziesz odwracał się od tego, będziesz w łasce. Ale jeśli będziesz w buncie, odwrócisz się od Niego, to alternatywą jest po prostu śmierć. I te tak trudne do zrozumienia dla chrześcijan informacje o tym, jak ludzie, którzy byli w grzechu, w buncie, byli karani przez żywego Boga właśnie w taki sposób, śmiercią, tak naprawdę, kiedy zobaczymy istotę Bożej miłości, ale również i sprawiedliwości, świętości, nie jest to dla nas dziwne, bo jakby tutaj wola człowieka jest kluczem, bo możesz iść w stronę śmierci, ale również możesz iść za Bogiem i w stronę życia. I tutaj Eliasz, Bóg przez usta Eliasza i przez postawę Eliasza wyraźnie to pokazał. Myślę, że chodziło tu o stworzenie, o takiego, właśnie takiego poczucia bojaźni. Bojaźni, którą też widzimy wśród Izraelitów, którzy szli za Mojżeszem. Kiedy widzieli Boga pełnego mocy, to drżeli i mówili: ty idź, rozmawiaj z Bogiem i przekazuj nam to, co Bóg ma ci do powiedzenia, bo boimy się tego mocnego, żywego Boga. I właśnie ważne jest, żebyśmy mieli bojaźń. To nie chodzi o strach, tak? Strach a bojaźń to są jakby dwie różne kwestie. Ja nie chcę tutaj tego teraz w tym miejscu tego jakby wytłumaczyć, wyjaśniać. Ale istotne i ważne jest, żebyśmy mieli poczucie świętości Boga, pełnej chwały i mocy, która jest tak ważna. No ale co się potem wydarzyło? No, widzimy, że był jakby pewnego rodzaju taki słomiany zapał. Bo widzimy dalej, że nie działo się dobrze z tym narodem i król i królowa Jezebel wręcz była głucha i ślepa na te wydarzenia. Bo w 19 rozdziale czytamy takie oto słowa w 19 rozdziale. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Powiedziałem na samym początku, że prorocy byli takimi samymi ludźmi jak my. Tak, rzeczywiście oni popadali w swojego rodzaju strach. Chwilę takiego, może nie załamania, bo załamanie to odejście od Boga, często wiąże się z jakimś upadkiem. Nie, ale chwilę takiego zlęknienia, takiego poczucia, takiego zmiażdżenia. I Eliasz, pomimo tego, że czynił wolę Bożą, nagle poczuł się wystraszony. Czytamy, zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył, lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. A więc widzimy, że i człowiek, który jest oddany Bogu, który służy bezkompromisowo, może czuć strach, czuć takie, nie wiem jak to nazwać, na pewno nie było to swojego rodzaju zwątpienia, taki smutek głęboki.
Ale wtedy widzimy tego cudownego Boga, który przychodzi z pociechą, który w cudowny sposób pociesza. I tak rzeczywiście został Eliasz pocieszony. I potem widzimy jego wspaniałe spotkanie z Bogiem, które czytamy w dalszych wierszach 19 rozdziału. Nie będziemy tego czytać w całości, ale zobaczmy od 11 wiersza. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. Jeszcze 18 wiersz przeczytajmy. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Eliasz miał wrażenie, że jest sam, czuł się swojego rodzaju tak opuszczony przez ludzi i ta wspaniała wizja żywego Boga, która go jakby dotknęła, Bóg pokazał mu swoją moc, swoją chwałę. Zwróćcie uwagę, że ten fragment, że Pan szedł w łagodnym powiewie. To jest fragment, na który warto zwrócić uwagę. Nie w burzy, nie w gromach. Rzeczywiście, kiedy w naszym życiu jest taki chaos, gdzieś tam się szarpiemy, gdzieś tam się zmagamy z różnymi sytuacjami. Dlatego tak na początku powiedziałem, że dla mnie pustynia nie jest złym miejscem. Może czasami warto iść na pustynię, gdzie jest absolutna cisza, gdzie nie ma tego zgiełku, tej światowości, tej walki, prawda, gdzie ciągle każdego dnia walczymy o swój byt, zabiegamy o chleb powszedni, gdzie ciągle zmagamy się z różnymi trudnościami, z ludźmi, którzy nam nie zawsze dobrze życzą. Ale może warto jest czasami wyjść na tą pustynię i po prostu spotkać się z żywym Bogiem, który chce do ciebie przemówić. Ale tak naprawdę trudno ci usłyszeć ten Jego głos, skoro każdego dnia ciągle walczysz, ciągle bijesz się z różnymi sytuacjami, z różnymi myślami, które cię nachodzą. Ciągle po prostu toczysz walkę i ogień palący i trawiący jest w twoim życiu. Może warto czasami wyjść właśnie na pustynię i spotkać się z takim żywym, mocnym Bogiem, który chce w łagodnym powiewie wiatru przemówić do ciebie, powiedzieć ci, że jest z tobą, że cię kocha, że nie jesteś sam, bo może ci się tak wydaje, ale że jest z tobą, że jest pełen mocy. I może warto wtedy trochę sobie popłakać, może warto poczuć tą Bożą miłość, która jest niezrozumiała dla człowieka z tego świata. Ale człowiek, który doświadczył działania Bożego i tego, co może uczynić w nas przez Ducha Świętego, wie, co mówię. I może trzeba czasami właśnie dojść do takiej sytuacji, kiedy ci się wydaje, że już nic nie można, że już wszystko jest, skończyło się. Ale Pan wtedy ci przyjdzie i powie ci, że tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna. Że tak naprawdę dopiero teraz może działać i może objawić ci, jak wielkim jest Bogiem. I czasami jest tak, że i nasze poczucie rzeczywistości jest strasznie zniekształcone. My bardzo potrafimy pod wpływem różnych doświadczeń, walk, które toczymy, trosk, zniekształcić rzeczywistość. Eliasz, który był takim mocnym mężem Bożym, on sobie wyobrażał, że jest sam jak palec, ale Pan mu powiedział, kiedy przyszedł do niego właśnie w tym łagodnym powiewie, że nie jest sam. Jest 7000 w Izraelu takich, którzy nie zgięło i nigdy nie zegnie kolan przed Balem. I dla nas to też jest takie ważne, abyśmy też nie klękali przed różnymi rodzaju balami,
Ktoś by powiedział, no teraz takich balów nie ma.
Ale tak naprawdę wszystko, co nie oddaje czci Bogu w naszym życiu, wszystko, co jest naszą taką pożądliwością, takim właśnie marzeniem, które mamy, może takim balem jest. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to jest takie dla ciebie ważne, takie istotne. A Bóg chce cię doprowadzić właśnie do takiego stanu, żeby Bóg był dla ciebie wszystkim. I żeby wszystko, co jest w twoim życiu, żeby było uwarunkowane właśnie łaską Bożą. I On może do tego chce ciebie doprowadzić. Ja myślę tak, jeśli spotykają cię doświadczenia, spotykają cię trudności, to może spójrz na to w ten sposób, że może cię w ten sposób łaska Boża dotyka. Może cię w ten sposób łaska Boża dotyka. Bo On chce ci objawić swoją moc w twoim życiu. Może On chce ci pokazać, jak wielkim i mocnym Bogiem jest i chce ciebie wypalić, aby mógł przez ciebie czynić wielkie rzeczy. Póki cię nie wypali, nie będzie czynił wielkich rzeczy przez ciebie, bo mu na to nie, po prostu nie pozwalasz, nie pozwolisz. A kiedy zaufasz mu, kiedy zrezygnujesz ze własnej mądrości, to Bóg ci da swoją mądrość, która jest wyższa od jakiejkolwiek mądrości jakiegokolwiek najmądrzejszego człowieka na tej ziemi. Może właśnie to jest tym przesłaniem, które czytając, studiując proroka Eliasza jest dla ciebie dzisiaj. Bo tak jak już powiedziałem, to nie dotyczy tylko właśnie tych wydarzeń, ale jest to takie uniwersalne przesłanie do tego, żebyśmy nie odtrącali tej Bożej miłości, która jest na każdy dzień do naszego życia, żebyśmy do tej Bożej miłości odwracali się nie tyłem, ale całym swoim jestestwem i żebyśmy zechcieli tą Bożą miłość przyjąć, żeby Bóg, bo to jest, wiecie, wspaniałe, że Bóg nie tylko chce nam dawać dary, bo On wie, co jest nam potrzebne, On doskonale wie, że żyjemy na tym świecie i musimy coś jeść, musimy się przyodziać, ale chce, żebyśmy byli Jego narzędziami. To jest najwspanialsze, bycie Jego ambasadorem, wiecie, pełnienia Jego woli i pokazywania ludziom, że należymy do Niego. To jest niesamowity zaszczyt być częścią budowania Jego Królestwa. Nie tylko być kontestatorem tego, co Bóg nam chce dać, bo kocha nas bezwarunkowo, ale chce z nas uczynić właśnie narzędziami. To jest największy zaszczyt. Móc pokazywać światu, że należymy do Niego i być częścią Jego Królestwa. Tak jak powiedział Pan Jezus Chrystus, że nie zabiegajcie o to, co macie jeść, czym macie się przyodziać, ale zabiegajcie o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam przydane. I rzeczywiście tak jest. Mamy wiele trosk, ale tak naprawdę, abyśmy zabiegali o Królestwo Boże, naprawdę Bóg nie zapomni o tym, co jest nam w życiu potrzebne. Naprawdę Bóg o tym wie. I tak wiele czasu tracimy, i tak wiele cierpień mamy spowodowanych właśnie tymi troskami, które nas tak mocno pochłaniają. Oczywiście to nie koniec służby Eliasza, ale za chwilkę właśnie w 19 rozdziale pojawia się już Elizeusz, który przez pewien czas jest uczniem Eliasza, który przez pewien czas jakby chodzi z Eliaszem, tak to powiem, patrzy, uczy się. Tak, to jest też ważne, jeśli jesteś przygotowany, powołany do służby, to pamiętaj, że Bóg cię będzie przygotowywał do tej służby. To nie jest tak, dziś się Bóg powoła i ty już na drugi dzień idziesz i czynisz tą służbę. Od razu mi się przypomina Józef i Dawid, prawda? Józef, który był wybrany przez Boga do ratowania narodu, ale zwróćcie uwagę, tyle lat musiał spędzić w więzieniu, w poniżeniu, zanim Bóg go przygotował do tej roli, do której był przygotowany. Dawid, który był jako chłopiec kilkunastoletni, pomazany przez Samuela na króla, przez tyle lat musiał uciekać przed Saulem, który go chciał zabić, ścigał go, uciekał po pustyni. A przecież już był królem de facto, bo Bóg go powołał, tak? Bóg go powołał przez proroka Samuela, którego namaścił na króla, no ale de facto przygotowywał go latami całymi, żeby mógł udźwignąć tą odpowiedzialność, którą Bóg mu nałożył, a która wiązała się właśnie z wypaleniem go. Z wypaleniem go, o czym tutaj tak już kilkakrotnie podkreślałem, bo na tym właśnie polega służba dla Boga, aby być wypalonym, aby nie szukać swego, ale szukać Boga. Ja wiem, że to jest trudne, ale chrześcijaństwo i bycie z Bogiem nie jest łatwe. Jeśli ktoś wam mówi, że bycie chrześcijaninem jest proste, łatwe, to jest to nieprawda. Bóg od nas też czegoś oczekuje, Bóg od nas czegoś chce. Bóg po prostu nie chce taniego, łatwego chrześcijaństwa. Bóg chce zobaczyć, że Jego lud Go kocha na śmierć i życie. Że dla Jego ludu ważne jest bycie z Nim, a nie wygoda. Oczywiście chwała Bogu, jeśli mamy różne rzeczy, które nam Bóg daje. Ale co w momencie, kiedy tych rzeczy nie będzie? Odwrócisz się od Boga, powiesz, a taki Bóg już mi nie pasuje, bo On się ode mnie odwrócił. Czy będziesz inaczej myślał? Będziesz myślał, Bóg jest cały czas ze mną. Tak jak to widzimy w Eliaszu, który chociaż widzimy, podkreślam, widzimy, że miał chwilę smutku, ale on nie pozostawał w tym smutku. Bóg go umacniał i go uczył przez ten smutek. Właśnie tej ufności i pokazywał mu, że tylko w nim jest prawda. Amen.